za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Paweł Chojecki, Telewizja Idź Pod Prąd. Witam was bardzo serdecznie. Ze mną w studio prokurator Włodzimierz Blajerski. Witam bardzo serdecznie.
Witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie.
No, przedstawiam pana prokuratora coraz krócej, no żeby już nasi stali widzowie nie nudzili się powtarzaniem tego, ale nowym widzom powiem, że to jest nie tylko legenda opozycji, walki z komunizmem, ale potem czołowy prokurator III Rzeczpospolitej, zarówno jeśli chodzi o praktykę łapania bandziorów, Ciolo i inni, jak też wielkie zasługi dla systemu prawnego, czyli można powiedzieć nieco teoretycznie, bo świadek koronny, mały świadek, różne inne zmiany kodeksowe, zmiany prawne, to też w dużej mierze jest zasługa prokuratora Blajerskiego. No a teraz do rzeczy. Tarczyński, Dominik, wywołał skandal w mediach, wypowiedział się już prokurator generalny, minister, pan Żurek w tej sprawie w mediach publicznych. No o co chodzi? Dwukrotnie po zabójstwach ICE, morderstwach, tak trzeba powiedzieć, bo to cały świat zobaczył, to już wszystkie autorytety, byli prezydenci, wypowiadają się, że dość już tego terroryzowania społeczeństwa amerykańskiego. On pochwalił tych ludzi, którzy to dokonali, mówiąc dwukrotnie: brawo ICE, to jest ta formacja, która dokonała zabójstwa, i jeszcze dodaje taki fikuśny ozdobnik, który można by przetłumaczyć, że jeśli podskakujesz, to ci przy... nie? No, czyli tak z poziomu kiboli dodaje taki smaczek w tych swoich wypowiedziach. I oczywiście powstało tutaj jakieś takie oburzenie. Internet huczy, wiele milionów postów na ten temat. Mecenas Giertych chce złożyć zawiadomienie do prokuratury. Ale ja chcę wam pokazać taki głos ze Stanów Zjednoczonych. Kilka tygodni temu pokazywaliśmy wam amerykańskiego generała, generała Hodgesa, byłego głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, który wołał do Europy: pomóżcie, my pomagaliśmy wam, teraz wy pomóżcie Ameryce uratować nas przed samymi sobą. A zobaczcie teraz głos, można powiedzieć, zwykłej kobiety, zwykłej Amerykanki.
And we need the world to support us, everyone globally. How can people be signing onto a peace committee with Trump? How could you even stand next to such an evil human and sign? What greed does it take? I don't understand how everybody doesn't rise up and take him down. And we need that from everybody in the world. And I know the countries are out there supporting us.
So you're asking the world, other countries, to help Americans?
Yes. Yes. We were there for you. We need you to come and help us.
Widzicie, bardzo emocjonalny taki głos zwykłej Amerykanki, która jest przerażona z jednej strony tą obłudą świata, która w ogóle jeszcze rozmawia z Trumpem o jakiejś Radzie Pokoju, a z drugiej strony woła: pomóżcie nam, niech świat wreszcie przemówi, że coś złego dzieje się w Stanach. My pomagaliśmy wam jako Stany Zjednoczone w przeszłości, teraz pomóżcie nam. No i tym, można powiedzieć, takim wprowadzeniem poproszę prokuratora Blajerskiego, żeby ocenił czyn Dominika Tarczyńskiego. Czy to się mieści w wolności słowa, czy też jest to czyn przestępczy, tak jak już obiecał zgłoszenie do prokuratury mecenas Roman Giertych.
Na wstępie muszę zastrzec, że tak jak i pan prokurator generalny nie ma prawa dokonywać takiego sądu i przesądzać o konkretnej decyzji procesowej, jaką można podjąć wyłącznie uprawniony organ, jakim jest prokuratura, w konkretnym postępowaniu karnym, w konkretnym postępowaniu przygotowawczym, tylko tam następuje taka ocena prawnokarna, która ma znaczenie prawne.
Kwalifikacja czynu, tak zwana.
Tak jest i żaden inny organ nie jest do tego uprawniony. Nawet prokurator generalny, i bardzo się dziwię, że wychodzi przed szereg i próbuje jakby narzucić swoją narrację, bo tak zrozumiałem tą jego wypowiedź o wolności słowa. Tym bardziej, że jest przełożonym wszystkich prokuratorów i taka narracja może być odebrana jako instrukcja, co przy czasami jednak niektórych zbyt spolegliwych prokuratorach może odegrać znaczenie również przy rozstrzygnięciu konkretnej sprawy. A to jest właśnie czymś, co jest szczególnie niebezpieczne i co przez te 8 lat mieliśmy do czynienia ze strony PiS-u i co uważałem, że wreszcie odejdzie całkowicie w przeszłość, a prokuratura jako niezależny, samodzielny organ, kompetentny i jedyny, wyłącznie do rozstrzygania takich spraw, sama podejmie odpowiednie decyzje, ma do tego prawo, nie czekając na pana Giertycha, nie czekając na moją wypowiedź i pana redaktora, z urzędu może dokonać od razu wstępnych czynności. Ja nie mówię, że od razu wszczęcia postępowania, spokojnie. Powinna zabezpieczyć i zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, a więc film, podpisy, kiedy on to napisał, czy wcześniej, czy później, czy wiedział, bo to zaraz będą takie dywagacje, a on myślał, a nie wiedział. Najpierw należy zabezpieczyć podstawowy materiał, to się dokonuje w takich czynnościach sprawdzających i wtedy dopiero prokurator dokonuje wstępnej oceny, czy wszcząć, czy nie, czy istnieje podejrzenie popełnienia tutaj przestępstwa, a to przestępstwo, jak rozumiem, polegać by miało na tym, czy zaszła tutaj przestępstwo pochwalania przestępstwa, które jest samoistnym przestępstwem przewidzianym w kodeksie karnym.
Mogę przerwać?
Bardzo proszę.
Bo omówiliśmy wypowiedź ministra Żurka bez podania jej, także zanim przejdziemy do omówienia samej już tej materii tego, co zrobił Tarczyński, poproszę o wypowiedź ministra Żurka, do której właśnie pan prokurator się przed chwilą odwoływał.
Mamy wolność słowa i wydaje mi się, że to się mieści w granicach wypowiedzi, ale to pokazuje, do czego chce dążyć partia, z której wywodzi się Dominik Tarczyński. No, właściwie bezkarność całkowita służb.
Bo... Roman Giertych mówi, że tu może być kwalifikacja dwojaka. Publiczne pochwalenie przestępstwa i tutaj dwa, już nie będę cytował tych dokładnie tych artykułów kodeksu karnego.
Ale ja super... oczywiście, jeżeli takie doniesienie zostanie złożone, to będziemy je analizować. Natomiast nie przyglądałem się temu pod kątem prawnokarnym. Jestem zwolennikiem wolności słowa, natomiast jestem porażony. Albo nie widział tego filmu, albo chce, żebyśmy szli w tym kierunku w Polsce. I to mnie bardziej przeraża.
Dwukrotnie prokurator generalny, minister sprawiedliwości używa tutaj pojęcia wolność słowa, a jedynie mówi o jakimś takim filozoficznym, ideologicznym przerażeniu, dokąd ten świat zły dąży. No nie tego, to od filozofów, publicystów, ale nie od prokuratorów tego oczekujemy. No ale wróćmy do materii czynu.
No więc właśnie, ja może zakłóciłem ten porządek, bo...
Jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać.
Żeby porozmawiać, bo było o tej pani, a ja do tej pani oczywiście jeszcze wrócę, ale dopiero po tym wstępnym ustosunkowaniu się, jak powinna wyglądać reakcja organów odpowiednich w naszym kraju. I ja to... Tak bym nie zrobił po prostu. No, nie chcę radzić prokuratorowi generalnym, bo to jest niestosowne i z mojej strony by było. Ale zachęcałbym takiej powściągliwości, żeby w ogóle nie wypowiadać się w takiej sytuacji, właśnie dlatego, że odpowiednim kompetentnym organem jest prokuratura, a nie prokurator generalny. Nie będziemy nic tam rozważali. Kto? My, król polski, my, prokurator generalny? No tak, nie. Decyzję podejmie odpowiedni prokurator, zapewne rejonowy, chyba że zostanie sprawa przekazana do prokuratury okręgowej. I prokurator okręgowy, każdy, może wszcząć to z urzędu, nie czekając na pana Giertycha, na jego zawiadomienie o przestępstwie. A w sprawie aż tak wyeksponowanej, tak drażliwej, to wszcząć należy czynności, nie wszcząć postępowania, jeszcze raz podkreślam, tylko wszcząć czynności w tej sprawie. To znaczy zgromadzić materiał do wstępnej, prawnokarnej oceny, czy zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa. I mówimy tutaj, wszyscy, tak myślę, skoncentrowani są na zbrodni zabójstwa, które wygląda na to z tych moich przejrzenia tych materiałów, że jest dostatecznie uzasadnione podejrzenie, mimo że cały aparat ICE i Trump wypowiadają się, że tam nie było zabójstwa, tylko obrona konieczna przed terrorystami. Wszyscy zdroworozsądkowo myślący ludzie, którzy ten film obejrzeli, myślę, że nie mają wątpliwości, że doszło tam do zabójstwa i myślę, że tu u nas skoncentrowaliśmy się wyłącznie na tym, że mamy pochwalanie
morderstwa,
zabójstwa,
prawie,
tak? Mhm. Natomiast sprawa ma znacznie szerszy aspekt i tutaj właśnie wrócę do wypowiedzi tej pani, zwykłego obywatela zapewne Stanów Zjednoczonych, która pokazuje, że dzieje się coś znacznie gorszego. I chcę państwu też teraz na to zwrócić uwagę, bo nasza opinia publiczna, jak dotychczas nie widziałem, może jest, nie zwróciła na to uwagi, że jest coś takiego jak statut rzymski, który umową międzynarodową daje podstawy do funkcjonowania orzekania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. I tam między innymi jest możliwość, kompetencja i konieczność ścigania zbrodni przeciwko ludzkości. Na razie państwo słyszycie tylko hasło. Ja postaram się trochę więcej na ten temat powiedzieć, bo w odróżnieniu od zbrodni wojennych na przykład ono, to przestępstwo zaistnieć może w warunkach niewojennych. Nie tylko może, ale zaistnieje właśnie wtedy, gdy jest napad, zwłaszcza władzy publicznej, na cywilnych obywateli i to w trakcie pokoju. Tam między innymi mówi się, jeżeli dokonywane są zbrodnie gwałtowne przez funkcjonariuszy publicznych.
Czyli na przykład
przez
zabójstwa.
Takie służby jak ICE, zabójstwa. No ale w szczególności mówi się również o deportacjach. O deportacjach dużych, gwałtownych, masowych. Ze względu na narodowość, ze względu na rasę, ze względu na odmienność poglądów politycznych. Tutaj akurat by zachodziły to, że oni łapią w sposób, tak jak w łapankach nazistowskich, już nawet nie tylko im nie wystarcza na ulicach, ale napadają na domy.
Nawet do konsulatu Ekwadoru wtargnęli.
Nawet do konsulatu wtargnęli, czyli chronionego immunitetem. I oczywiście deportacje są dopuszczalne, tylko tym się różni deportacja w znaczeniu prawnym, taka, w której jest postępowanie wszczęte administracyjne, jest odpowiedni organ, wzywa obywatela, zawiadamia, daje prawo do obrony, pyta skąd się wziął, czy ma obywatelstwo, czy nie ma, czy ma inną kartę taką, czy inną do pobytu, niepobytu i orzeka ewentualnie w konsekwencji takiego postępowania zindywidualizowanego w stosunku do tej osoby. Jednocześnie jak ta osoba, nie można jej tak obsadzić i do puszczy wywieźć, bo tak się podoba dysponentom, bez uzgodnienia z danym krajem. Nie można jej przetrzymywać w klatkach, jak w obozach koncentracyjnych, bez wody, bez jedzenia, bez środków, a wszystkie napływające stamtąd informacje, o których ta kobieta nie mówi teraz wprost, tylko błaga, żeby się skończyło to wszystko, to właśnie o tym ona mówi. Ona zna to, co ja w tej chwili państwu mówię, gdyby państwo nie słyszeli, że tam się dzieją te straszne rzeczy, że się setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi porywa i wtłacza do więzień, nie więzień,
no, obozów coś na kształt obozów koncentracyjnych
bez jadła, wody i podstawowych spraw higienicznych.
Wczoraj mówiliśmy o takiej relacji z Bostonu. Już kolejna relacja Francuza, który był przetrzymywany w celi 80-osobowej. No to są warunki właśnie takie jak gdzieś w gułagach czy niemieckich obozach koncentracyjnych.
I dlaczego o tym mówię? Oczywiście my Stany Zjednoczone nie uznają Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i karnego, żeby nie mylić, ale tak czasami człowiekowi nazwa źle wyjdzie, nie mylić z TSUE, czyli z Trybunałem
Europejskim
Trybunałem Sprawiedliwości, i nawet nakładają jakieś sankcje na ten
sędziów,
Trybunał,
tam,
ponieważ jak państwo pamiętacie, sędziowie tam próbują ścignąć Netanjahu za zbrodnie wojenne, może i ludzkości, nie pamiętam, ale w każdym razie jest postępowanie karne w stosunku do Netanjahu i zdaje się, że również do jakichś przedstawicieli, nie wiem do kogo, ale do administracji amerykańskiej. I nie wiem, kto by miał osądzać, i nie o to chodzi, te zbrodnie. Natomiast mówię dlatego, że pochwalanie przestępstwa, o którym tutaj słyszeliśmy wypowiedź pana Terlikowskiego, zacytowanie, to jest odpowiedzialność w granicach do roku, ale raczej grzywny. Natomiast pochwalanie zbrodni przeciwko ludzkości, to mamy odpowiedzialność karną do 5 lat pozbawienia wolności i już żadnych grzywien, żadnych kar ograniczenia wolności, kara bezwzględna pozbawienia wolności. Czyli olbrzymia różnica, jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności karnej, i ona nie powinna nam spełznąć z oczu, ponieważ niezależnie od czego tutaj chwilami brakuje, rozważania o czy jest przestępstwo tego typu, czy zachodzi, jak pochwalanie, to nie jest takie, że ja, pan, kto inny powie, ja pochwalam przestępstwo. To jest, ono zachodzi wtedy, gdy zaistnieje odniesienie się do konkretnego czynu znanego publicznie i publicznie pochwalenie tego czynu, a ono jest zbrodnią. Jeżeli jest to tylko zbrodnia zwykła, to mamy to, co pan redaktor Terlikowski mówił, ten 155.
Czyli jeżeli, pochwalanie zbrodni.
Natomiast zbrodnią kwalifikowaną jest wtedy, gdy jest to pochwalanie zbrodni przeciwko ludzkości, i niezależnie od tego, kto i jak orzeknie, oceną prawno-karną, czy tak jest, czy nie, zajmuje się konkretny prokurator w konkretnym postępowaniu karnym, jeżeli uzna, że zaistniały przesłanki polegające na tym, że istnieje prawdopodobieństwo podejrzenia takiego przestępstwa. A mówienie, jakieś hipotetyzowanie przez pana prokuratora generalnego, że wolność słowa, ona jest. I ona, wolność słowa, czy była w tym wypadku czy zaistniała wolność słowa, czy przekroczyło to wolność słowa, też nie dokonamy my, panie prokuratorze generalny, my nie będziemy rozważali, tylko będzie to rozważał konkretny prokurator w konkretnym postępowaniu przygotowawczym, o ile zostanie wszczęte przez właściwego prokuratora.
Tu nie tylko Tarczyński dwukrotnie, czyli przy pierwszym zabójstwie kobiety, która w samochodzie swoim została zastrzelona, kiedy powoli próbowała oddalić się z tego niebezpiecznego miejsca. Teraz mamy człowieka, który leżał bezbronnie na ziemi, kilka strzałów w plecy i to ma być... 10 strzałów, ale nie wszystkie trafił, także to jest jeszcze... W Polsce no to ten funkcjonariusz miałby zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla otoczenia, używając broni.
Z całą pewnością.
W tak no, dynamicznej...
Niebezpieczeństwa powszechnego przeciwko życiu i zdrowiu.
Także morderstwo plus to zagrożenie, bo on użył broni absolutnie nieprofesjonalnie, w niewłaściwym miejscu i czasie. Ale no mówię, to nie tylko Tarczyński to popiera, oto Sławomir Jastrzębski... Dno, przepraszam, Zero, kanał Zero, kiedyś Super Express, napisał tak. Giertych śmie kogokolwiek nazywać degeneratem? AIS zrobiło to, co powinno. Tyle na temat. Nie? Podobnie jeszcze i Matecki oczywiście dorzucił swoje, mówiąc, że on by chciał, żeby właśnie taka policja polityczna, gestapo, AIS powstało w Polsce do no, załatwienia sprawy przeciwników politycznych. Także tu naprawdę mamy pochwalanie i zbrodni być może przeciwko ludzkości, ale mamy też zakusy polityków Prawa i Sprawiedliwości, mówię o Mateckim tutaj, żeby takie same metody wprowadzić w Polsce. I czy Stany Zjednoczone uznają Trybunał w Hadze, czy nie, to nas nie obchodzi, bo w Polsce jest kodeks karny Polski.
Jest samodzielna ocena suwerenna konkretnego prokuratora w konkretnym postępowaniu karnym. I oczywiście już tylko tak na marginesie powiem, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że takie decyzje nie zostaną podjęte. Ja w każdym razie, będąc kierownikiem jednostki prokuratury, podjąłbym takie czynności w takiej sytuacji.
To jeszcze rozwiniemy.
A co do takich polityków, no rzeczywiście trzeba powiedzieć, że nasza polityka się coraz bardziej stacza. W istocie rzeczy wszyscy w tej chwili coraz bardziej widać to, że abstrahując całkowicie od tego, że prawo karne jest jakimś również systemem wartości, opartym na jakimś systemie moralnym, systemie etycznym, uważają, że prawem karnym i represjami należy załatwiać przeciwników politycznych. No, to jest niebywały skandal, już pomijając konkretne rozstrzygnięcie w tej sprawie, o której mówimy, to sytuacja taka, o której mówią ci trzej pozostali, zabierający głos w tej sprawie, to oni w sposób jawny dążą do tego, żeby prawem karnym załatwiać przeciwników politycznych. Jest to niedopuszczalne i prokuratura, mam nadzieję, że nawet pod jakimikolwiek by była rządami, nigdy sobie do tego nie dopuści, bo prokuratorzy są, mam nadzieję, jeszcze ludźmi, którzy podejmą się obrony prawa i w obronie prawa staną, a nie w obronie racji polityków dążących do niszczenia przeciwników politycznych ich rękami, narzędziami takimi jak prawo karne i prokuratura.
No właśnie, mamy wypowiedź, którą już cytowaliśmy, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Żurka, który mówi dwukrotnie, że on jest tu za wolnością słowa i w tych postępowaniach, no to on by to przede wszystkim brał pod uwagę. mamy to opinię pana prokuratora, że w Polsce prawo karne już jest używane jako maczuga na przeciwników politycznych. I oto mamy taką sprawę, która się wydarzyła parę miesięcy temu, ale teraz wróciła w postaci już działań prokuratury, nie? Czyli tu nasz dzisiejszy temat. Mam na myśli pana Witalija Mazurenko, który w rozmowie w Polsat News porównał zachowanie pana Nawrockiego, tu chodziło tam weto w sprawie pomocy dla Ukraińców, do Pachana, czyli szefa tam jakiegoś gangu kryminalistów rosyjskich. On tylko, mówię, porównał to zachowanie. Nie nazwał Nawrockiego tam gangusem, pachanem czy coś, tylko że metody, które stosuje pan Nawrocki, są takie jak tam tego szefa gangu. I prokuratura rejonowa Łódź Górna wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia prezydenta Polski. I tu mamy z jednej strony pochwalanie zabójstwa, być może nawet zbrodni przeciwko ludzkości, to niech prokurator sobie to rozstrzyga, ale sprawa naprawdę bulwersująca. Tu jakiś dobry odruch narodu polskiego, szczególnie tych, którzy się w internecie wypowiadali, że tylko 7% poparło te skandaliczne, no takie dla człowieka cywilizowanego odrażające, bo to jest ocena moralna, to jest, mówiliśmy, ocenie prawnej. Ocena moralna jest oczywista, to są słowa degenerata. I tyle, który może się cieszyć ze śmierci. Nawet jeśli to by był, powiedzmy, jakoś nawet po części winien ten człowiek, ale zawsze w cywilizacji chrześcijańskiej nad śmiercią się pochylamy z szacunkiem, a tu jest takie zacieranie rąk i jeszcze jakbyś podskakiwał, to ci przy trzy kropki. Także tu ocena moralna jest jednoznaczna. Mamy drugą sprawę, kiedy ten obywatel Polski pochodzenia ukraińskiego wypowiada swoją ocenę polityki Nawrockiego i prokuratura wszczyna śledztwo za znieważenie prezydenta Polski. Ja mam déjà vu. Tu prokurator mówi o wolności słowa dla człowieka, którego no 93% Polaków no potępia i jest zbulwersowana jego słowem. To oczywiście nie jest wytyczna dla prokuratora, chociaż się bierze tę szkodliwość społeczną w ocenie. A tutaj mamy dyskusję w studio, ocena polityczna, porównanie tylko do złego zachowania i już jest śledztwo prokuratury. Jak to pogodzić?
Znaczy, pogodzenie to polegałoby tylko na tym ewentualnie, że prokuratura jest organem, który działa na podstawie prawa, organem, którego zasadą jest legalizm. Czyli jeżeli mamy doniesienie o przestępstwie, to czy ono jest, czy nie jest, to my jeszcze nie wiemy. Obywatel czy kto inny pisze, zawiadamia i prokuratura jest zobowiązana na ten temat zająć jakieś stanowisko. To jest artykuł KPK, mówi, że zawsze w takiej sytuacji, nawet ludzie mówią, anonim napisali, był i tylko anonim, nawet anonim, jeżeli on wskazuje na jakieś okoliczności, które uprawdopodobniają przestępstwo, to prokuratura musi się tym zająć. I ja rozumiem jak na razie i mam nadzieję, bo nie mamy decyzji. Decyzja będzie wtedy, kiedy prokurator powie, wstawiam zarzuty, czyli ogłosi postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Wtedy dopiero powiem, że on zajął stanowisko. Natomiast może przedwcześnie wszczął, może wystarczyło tylko to, co powiedziałem na początku, czyli pierwsze czynności wstępne przeprowadzić, zgromadzić materiał dowodowy. Niestety czasami prokuratorzy się zagalopowują.
I to jest ta decyzja
wszczęcia. I podejmują od razu decyzję o wszczęciu. Ale ona nie ma jeszcze w sobie, nie zabiera opinii prawnokarnej prokuratora. Opinię prawnokarną prokurator zawiera wtedy, gdy formułuje postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Więc tu bym się jeszcze wstrzymał, z takim potępieniem, bo może się tylko zagalopował. No i oczywiście i nie ja będę podejmował tą decyzję i tą ocenę, tylko tenże prokurator, skoro już wszczął postępowanie. Ale w mojej ocenie nigdy dotychczas, jak ja pamiętam praktykę, nie spotkałem się z sytuacją, żeby zachowanie nie można było oceniać w taki właśnie sposób, przyrównując do jakiegoś innego zachowania. Epitety obraźliwe, różne inne, to można przyjąć i oczywiście są i mogą być z niewagą, chociaż wielu będzie się w tej sytuacji bronić i czy rzeczywiście mamy prezydenta zatwierdzonego konstytucyjnego, no ale to pozostawiam
na to jest odrębna na inną kwestia, rozmowę. Czy odrębna on jest kwestia. Prezydentem, czy nie konstytucyjnym. Tak jest.
Ale nie spotkałem się z sytuacją w procesie karnym, żeby o zachowaniu, co do którego każdy ma prawo wyrazić opinię, o zachowaniu i porównaniu jakiegoś zachowania, jakiegoś charakteru osoby, najczęściej to dotyczy charakteru, nie zachowań, to żeby to było traktowane jako zniewaga. Takie zachowanie było uważane za rzecz oczywistą i legalną. Jeżeli
za prawo do krytyki.
Ktoś się po łobuzersku zachowuje, to nie nazywamy go łobuzem, bo wtedy może być kłopot, ale możemy i mamy całkowite prawo, żeby jego zachowanie określić, że zachował się jak łobuz.
No tak. I tu właśnie ten pan Mazurenko to zrobił.
No więc poczekajmy na rozstrzygnięcie tej prokuratury. Ja nie widzę tutaj takich okoliczności, które by uzasadniały przedstawienie zarzutu. Ale oczywiście znowuż mówię, to jest moja opinia, moja ocena. Natomiast podejmie sytuację prokurator i wtedy będziemy mogli już odnieść się do decyzji. Jeżeli będzie uzasadnienie tej decyzji, to będziemy mogli powiedzieć, czy uważamy ją za błędną, czy niebłędną, bo to, że prokurator wyłącznie jest uprawniony i właściwy do podjęcia tej decyzji, to wcale nie oznacza, że on jest zwolniony od krytyki.
No tak, że zawsze.
No i my wtedy
jest
dopiero.
Bogiem, który się nie
ale na razie nie wiemy, co on zrobi, co on zamierza, czy tylko pochopnie wszczął to postępowanie. W związku z tym jeszcze poczekajmy z taką ostrą
Ale chciałbym
krytyką.
Tak, bo nasi widzowie też zainteresowani prawem, procedurami, działaniem prokuratury. No, nasze programy, kiedy pan prokurator tu to bardzo szczegółowo omawia, traktują jako pewną taką szkołę obywatelską. I stąd chciałem dopytać, czyli jest taki fakt, zaistniał w mediach publicznych, ten pan Mazurenko porównuje Nawrockiego do tego Pachana, do jego zachowania,
tak.
Do zachowania Pachana, mówiąc precyzyjnie. I teraz prokuratura co może zrobić, nie? Czyli, że może najpierw zebrać materiał dowodowy.
I wtedy tak powinno działać. Zebrać materiał dowodowy i podjąć podstawową kwestię, czy wszcząć śledztwo.
Czyli,
tu wszczęła.
Ale jak może podjąć, że nie wszczyna śledztwa.
Właśnie, może odmówić wszczęcia śledztwa. I taka decyzja jest zaskarżalna do sądu i cała procedura. Natomiast jak już jest wszczęcie śledztwa,
właśnie, co dalej?
To nie ma nic, aż do decyzji dalszych procesowych. Tą dalszą decyzją procesową będzie w tej sytuacji przedstawienie zarzutów, co jeszcze nie zamyka postępowania karnego. Postępowanie karne zamknie się dopiero, gdy jeżeli prokurator zechce wydać postanowienie o zamknięciu śledztwa albo gdy już skieruje akt oskarżenia. Natomiast albo umorzy. No i ja rozumiem, że skoro już nie może odmówić wszczęcia, bo wszczął, to ma dwie alternatywy. Oczywiście umorzyć albo skierować akt oskarżenia. No oczywiście są te takie pośrednie rzeczy, jak wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, które w istocie rzeczy...
To już jest tylko takie bardziej miękkie
akt oskarżenia. Tak?
Albo umarza, albo kieruje akt oskarżenia, tak. Przedstawia akt oskarżenia i do sądu.
To są dwie podstawowe decyzje procesowe, jakie może w tej sprawie zrobić. Na akt oskarżenia nie ma żadnych środków, poza tym, żeby do sądu wnosić i mówić i zwalczać, że niezasadny jest akt oskarżenia. Natomiast na umorzenie postępowania oczywiście przysługują środki w postaci zażalenia odwoławcze.
No to przechodzimy do drugiego tematu. Zapowiedzieliśmy go już w poprzednim programie. Mianowicie śledztwo w sprawie dwóch wież Kaczyńskiego. Mniej więcej tak historycznie daleko idąc, no to komuniści za pomocą przeróżnych sztuczek dają majątek Kaczyńskim i jego ekipie. Tam Ekspres Wieczorny, tam Spółka Srebrna i tak dalej. No oni się bogacą i chcą zbudować, Jarosław chce zbudować taki wielki biurowiec, wieżowiec, dwie wieże. Wynajmuje architekta do wstępnej koncepcji. Jeszcze nie ma pozwolenia na tę budowę, ale już tu takie prace no, zaczynają trwać. To jest jego jakiś daleki tam, powiedzmy, pociotek i oszukuje go tak bezczelnie i tak dalej. Jeszcze do tego jest tam sprawa korupcji i przekupstwa księdza, który ma złożyć podpis w imieniu fundacji, która ma się zgodzić na ten projekt i Kaczyński wręcz mówi, daj mu tam 100 tysięcy, on mówi, nie mam 100, mam 50, daj 50, weźmie 50 i podpisze. I taka, to wszystko jest nagrane, wiecie, to są dowody dość jasne. I śledztwo oczywiście za czasów pisowskich, no to tam wiadomo, gdzie ląduje, ale mamy już nowe czasy, prokurator Bodnar, teraz prokurator generalny Żurek i tak dalej. Ja tak rysuję dość takie punkty tylko, żeby przypomnieć tym, którzy być może tej sprawy nie pamiętają, bo jedną z takich ogromnych bolączek wymiaru sprawiedliwości to są sprawy, które się toczą po 20 lat, po 11, 15 lat, na przykład ta sprawa doradcy Nawrockiego, który podejrzany jest, czy tam nie podejrzany, ale śledztwo w sprawie fałszowania podpisów, ten Andruszkiewicz jakiś. I minister Żurek obiecał, że się przyjrzy temu śledztwu, się przyjrzał, popatrzył w lewo, popatrzył w prawo i śledztwa jak nie było, znaczy postępów w śledztwie jak nie było, tak nie ma. Nie? Dlatego przypominam tę sprawę, bo ona tam jest chyba z 2017, 18 roku, to już wiecie, to niedługo już dzieci dorosną, a może nawet i wcześniej, nie? I zobaczcie, nasze państwo jest praktycznie niewydolne w tak prostej sprawie. No, była taka zapowiedź, że oto dzielna prokurator Wrzosek, jak się weźmie za to, to już szybko będzie pozamiatane. Ja przypomnę, że prokurator Blajerski już wtedy powiedział, że nic z tego nie będzie i to źle. Proszę na dowód ten wycinek.
W tych okolicznościach, które znamy, w których jest ona osobą medialną, bardzo wyraźnie zaangażowaną po stronie rządowej koalicji, wolno mieć prokuratorowi poglądy. Ma i powinien, bo inaczej nie jest człowiekiem dobrze przygotowanym intelektualnie i od strony obywatelskiej. Natomiast wyrażanie ich bardzo publiczne, bardzo medialne, budzi sprzeciw, czego prokurator w zasadzie nie powinien robić. Nie może być osobą wykorzystywano do ocen opinii pro jakiejśkolwiek partii, organizacji.
Czyli podsumowując, pani prokurator Wrzosek jest z mediów społecznościowych i z wypowiedzi w mediach głównego nurtu znana ze swoich politycznych sympatii. Jest zaangażowana w spór polityczny po stronie koalicji, która teraz sprawuje władzę. I rozumiem, że to ją po części dyskwalifikuje.
W dużym stopniu dyskwalifikuje. Dla takiego prokuratora jak ja, gdybym ja podejmował decyzję.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo jesteśmy tutaj dla Ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Najważniejsze newsy z Polski i świata.
Bez ściemy, bez lania wody.
Tworzymy filmy, reportaże, animacje. Transmitujemy nauczania biblijne.
Najważniejsze, weźcie Biblię.
Dyskutujemy, organizujemy warsztaty.
A ja się, przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Koncerty, teledyski, muzyka, Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja!
Wiecie, że niebawem mamy rocznicę, 10 lat codziennego nadawania. Zapraszam przy tej okazji na program taki jubileuszowy w niedzielę o 19:00. A teraz wracamy do pani prokurator Wrzosek. Ona objęła to śledztwo. Nastąpiło tam bardzo ważne przesłuchanie takiej sekretarki jeszcze wcześniej tam generałów komunistycznych, później Jarosława Kaczyńskiego, takiej właśnie powierniczki, pani Skrzypek. Ona kilka dni po tym przesłuchaniu, kiedy Jarosław Kaczyński odbywa z nią rozmowę, zmarła w dziwnych okolicznościach. Była sekcja zwłok, rzekomo nic nie wykazała i to praktycznie do dzisiaj był koniec śledztwa. Pani prokurator Wrzosek została od tego śledztwa odsunięta. No znowu prokurator Blajerski, no nie wiem, no tak będę często powtarzał, ale miał rację, no co zrobić?
Ja oczywiście nie mogłem przewidzieć tak dramatycznej sytuacji. Współczucie wyrażam tu całej rodzinie, że do tego doszło, że tak się stało, ale muszę powiedzieć, że gdyby jakikolwiek inny zespół prokuratorów, jak ja uważałem, że powinien mieć, który, bo pani prokurator nie tylko, że była zaangażowana tak medialnie, ja nie chciałem już tam tak szczegółowo opowiadać, przecież zaangażowana była poprzez konkretne decyzje procesowe na rzecz koalicji rządowej.
No chodziło o przejęcie telewizji.
Stąd tam trwało już postępowanie karne. Pomijam to wszystko, jego rezultaty, ale to wszystko stwarzało właśnie taki kontekst dla opozycji, dla Kaczyńskiego, że mogli podważać wyniki tego postępowania w każdej sytuacji, nawet gdyby nie zaistniał żaden tak dramatyczny zdarzenie jak śmierć pani Skrzypek. Natomiast gdyby był obiektywnie w rozumieniu takim powszechnym, publicznym prokurator, ta sprawa w żaden sposób nie zaciążyłaby na postępowaniu. Nikt by nie łączył innego prokuratora z tym, że on spowodował śmierć. Tu poszło całe uderzenie i cały napór propagandowy ze strony Kaczyńskiego, co wreszcie spowodowało, ja rozumiem, jakieś otrzęsiny w kierownictwie prokuratury, że trzeba inno kierownictwo, innego gospodarza do tej sprawy wziąć, bo inaczej nie wyjdziemy z kłopotu bombardowania przez media, przez polityków, że coś tu się jest niewłaściwego, co powodowało oczywiście, że to śledztwo nie szło. Jak słyszę teraz, ono polega na tym, że badane są przepływy bankowe i procedury wewnątrz spółki Srebrna, która miała być tym inwestorem, no to właśnie tu widzę ten zasadniczy, kolosalny błąd tego śledztwa. Zaczęto od przesłuchiwań osób. Zresztą jak patrzyłem i oceniałem państwu chyba nawet, to rezultat, bo potem było to publicznie, to no, całe to przesłuchanie było publikowane, o ile pamiętam.
Zapis
tego, to ono tam nic nie wnosiło. To bardzo słabo, aż się dziwiłem, przeprowadzone śledztwo. Ale właśnie może dlatego, że w mojej opinii zła kolejność czynności była. Najpierw trzeba było się przygotować właśnie z tych przepływów, z tych procedur i co zrobiła dokumenty, co robiła Rada Nadzorcza, której właśnie pani Skrzypek była, ona była przysłuchiwana nie dlatego, że była osobą przy Kaczyńskim, ważną, mądrą, głupią, inną. Ona była dlatego, że była ważną osobą jako Rada Nadzorcza spółki Srebrna. Czyli tam podejmowano decyzje strategiczne, zgodnie lub nie z jej wewnętrznymi uregulowaniami i tam można było rozstrzygnąć, czy i na ile i w jakim stopniu Kaczyński naruszał, czy nie naruszał uregulowania dotyczące sposobu inwestowania, dotyczące zaciągania zobowiązań, dotyczące zawierania przez niego umów z tym właśnie panem i w oparciu o to można było mieć wiedzę, jak przesłuchać dopiero osoby, które podejmowały te decyzje. A stąd uzyskać wiedzę na temat winy czy nie, bo świadomości czy nie, zachowań bezprawnych pana Kaczyńskiego. I po tym widzę te podstawowe błędy, jakie wtedy zostały popełnione. I oczywiście one nie miały wpływu zapewne, takie są decyzje biegłych i innych, że nie miały wpływu na samo zdarzenie śmierci. Natomiast, że na długie miesiące zablokowały to śledztwo, a jednocześnie teraz dokonuje się tych czynności, które trzeba było wykonać przed przesłuchaniem, no to, to mogę stwierdzić. Po prostu kierując wieloma bardzo trudnymi śledztwami na biliony, miliardy złotych, w których wszystko czasami zależało ostatecznie od mojej decyzji, chociaż prowadzili moi prokuratorzy, ale kiedy kierowałem jednostką, było tak, że ile samodzielności, tyle odpowiedzialności, jak się prokurator zwrócił, gospodarz postępowania o pomoc i zasiadaliśmy w kierownictwie nad podjęciem decyzji i był protokół z tego sporządzony i była decyzja, to wtedy już broniliśmy jej wszyscy. Jeżeli zrobił błąd źle, to ponosił odpowiedzialność dyscyplinarną oczywiście, jeżeli na to zasłużył, bo decyzje i błędy są różne, są błędy usprawiedliwione i to często się ma miejsce. Gdy ludzie pracują, to nie ma tak, że nie popełniają błędów. Ale gdy braliśmy odpowiedzialność, to brałem odpowiedzialność wtedy i ja również za taką decyzję. Oczywiście to dotyczyło spraw najcięższych, największego kalibru, bo 100 tysięcy spraw rocznie, jak trzeba było ogarnąć, no to prokurator apelacyjny, szef tego oczywiście sam nie ogarnia, tylko wyjątkowe sprawy.
No tu kaliber.
Ale tu kaliber był taki.
Kaliber ze względu na Jarosława Kaczyńskiego, nie na samą sprawę.
Ze względu, no sprawa też, bo przecież oszustwo na prawie półtora miliona euro, no to ładny grosz.
No tak, ale mówię, ale tak. Takich oszustw to PiS narobił setki chyba.
Ze względu na osobę, która była uważana w tym czasie za głównego szefa opozycji, oczywiście. Sprawa była tego kalibru.
Stąd rada wtedy pana prokuratora Blajerskiego, żeby powołać zespół prokuratorów i na pewno, żeby tam nie była pani prokurator Wrzosek. Zobaczcie, jak doświadczony prokurator, to on, że tak powiem, czuje zagrożenia. Nie? No, nawet nie można ich spisać. On już będzie wiedział, tego nie róbcie tak, tylko tak. I mówił. I nie posłuchali. I są w kropki, przepraszam. No ale cóż zrobić? No my
tak
mówimy, nadajemy.
Długo pewnie. No,
przejdę do takiej jeszcze bardziej poważnej sprawy, jeśli chodzi o prokuraturę. Tu polemika, a ja też na Twitterze prowadzę polemikę, ponieważ prokurator generalny w jednym z wywiadów powiedział, tak cytuję z pamięci, pewnie zobaczycie za chwilę ten cytat, powiedział dwie rzeczy, że on słyszy na korytarzach, że jego prokuratorzy boją się stawiać zarzutów, tu w domyśle politykom PiS, złodziejom PiS-u i tak dalej, ponieważ obawiają się, że dzisiaj stawiam zarzuty, a za parę lat przyjdzie inna władza i mnie ścignie, nawet może i karnie, nie? Czyli taki kontekst. I druga rzecz, że są kompletnie do pracy, jakby to powiedzieć, niezmotywowani, bo co oni nie zrobią, co nawet wygrają w sądzie, no to Nawrocki poułaskawia tym swoim kolegom politycznym, czy jakimś kibicom, kibicom to nie, przepraszam, kibiców, kibolom, którzy w jakieś gangsterskie rzeczy są zaangażowani. To widzieliśmy już na Jasnej Górze, taki przedsmak tego i tuż też prokurator Blejerski to komentował. Ja pokażę wam wycinek krótki sprzed prawie 2 lat chyba, kiedy właśnie prokurator Blejerski w tym studiu ostrzega, że tak właśnie będzie, jak dzisiaj żali się prokurator generalny Żurek.
Każda władza mówi, że będzie rozliczała następną, bo każda ma za uszami. Ale potem prokuratorzy wiedzą, że ta władza się zmieni, politycy pójdą się napić wódki, a może i do klubu nocnego na balangę, a prokurator w tej sprawie, który oskarżał i skazał koleżkę,
bo jeszcze zarzuty dyscyplinarne,
ryzykuje całą karierą, rodziną, bezpieczeństwem domu i tak dalej. Skazywanie prokuratora na takie ryzyko i że on podejmie ryzyko walki z całym systemem, aparatem politycznym, to jest chore po prostu. Znam przypadki, że w wyniku takich dramatycznych historii skracało się ich życie. Prokurator długo szykanowany za jakieś swoje decyzje spotkali się z tak długim, ciężkim odwetem, że to być może razem też wpływało na to, że zawały, wylewy i moich kolegów i koleżanków takie sprawy dotknęły. Ja to znam.
Zobaczcie, no jest mafia, ona została złapana, policja ich powsadzała i teraz prokurator ich oskarża, ale jest niebezpieczeństwo, że ta mafia za 3 lata albo 2 będzie przełożonymi tego prokuratora zaraz. Jeśli prokurator jest na łasce lub nie łasce władzy wykonawczej, no to on ryzykuje, że zaraz mafia, którą dzisiaj wsadza, jutro będzie rządzić i jego wsadzi, no. 2 lata minęły.
Ja wtedy mówiłem bardzo wyraźnie, jakie podjąć należy decyzje, jeśli chodzi o wzmocnienie gwarancyjności, że prokurator będzie mógł wykonywać ten zawód z mniejszymi obawami, bo nie łudźmy się, obawy będą zawsze.
Jest to zawód wysokiego ryzyka.
Jest to
ryzyka,
zawód takiego ryzyka. My się na to godzimy. I oczywiście zdarzały się przypadki zamachów na prokuratorów przez gangusów i kończące się nawet i bardzo ciężkimi obrażeniami ciała i życia. I ja się spotkałem z tym, że byłem przez przestępców ścigany, osaczany przez jakichś gości w bejsbelówkach, jeżdżący za mną i w różne. Państwo tam trochę już z innych programów o tym przecież mówiłem dosyć szczegółowo, słyszeli. Natomiast państwo musi zrobić to, co do niego należy, żeby jak największą bezpieczeństwo prokuratorom zapewnić, zwłaszcza tym, którzy się zajmują tymi najpoważniejszymi śledztwami, bo właśnie takie śledztwo zrobili przegląd, tak? Pamiętamy, 600 śledztw i z tych śledztw wyselekcjonowali najbardziej takie śledztwa, które miały ten czynnik polityczny, czyli mieliśmy oskarżenia, że złodziejami są politycy najwyższego szczebla, którzy w każdej chwili mogą wrócić do władzy. I wtedy wskazywanie na jednego prokuratora, żeby podjął tą walkę z całym aparatem, mówiłem, jest niemożliwe. Trzeba tworzyć zespoły, trzeba dać gwarancje instytucjonalne, gwarancje materialne, gwarancje, czyli pewne i motywacje, bo prokurator jest w stanie podejmować znacznie ważniejsze ryzyka, jeżeli rzeczywiście czuje, że za sobą ma ten cały aparat państwowy, i że niezależnie od tego, jaka władza będzie, to on za dobrą, wykonaną pracę, robotę i czynności nie będzie potem ciągany i ścigany przez kolejną ekipę. Oczywiście, że w prokuraturze brakuje takich instrumentów. Ja mówiłem dlaczego. Mówiłem o tych bezpiecznikach, których nie ma i które być powinny. I mimo przynajmniej żeby prokuratura zgłosiła odpowiednie, zgodnie z tym projekt obecnie, żeby rząd stworzył taki projekt, to w dalszym ciągu go nie widzę. W dalszym ciągu mamy ponosić pełną odpowiedzialność za taką sytuację. No, będzie trochę inaczej. No, gdyby już był ten departament od ścigania tych najgroźniejszych zbrodni, to oczywiście tam będą ludzie, którzy będą wiedzieli, na co się decydują na najwyższych stanowiskach w prokuraturze. Ale nie prokurator rejonowy, nie prokurator okręgowy, który pozostanie sam. To nie tylko dotyczy zresztą sędziów, prokuratorów, jak państwo wiedzą, już i sędziowie w ten sposób się wyrażają.
No już była groźba przecież samego pana Nawrockiego, że jeśli ktoś nie będzie uznawał jego nominacji, tu chodzi o to zamieszanie z neo-KRS-em, no to on nie powoła go na sędziego. Jest to dla mnie groźba.
To trwa bardzo dawno. To cały wymiar sprawiedliwości, dlatego być może tak kuleje i jest słaby, że nie przewidziano tam żadnych takich środków gwarancji instytucjonalnej tej sędziom niezawisłości. No bo ja na przykład spotkałem się z takimi sytuacjami. No powiem państwu taki przykład. Może żeby tak unaocznić trochę. Jak sąd nasz lubelski uniewinnił Pershinga od zarzutów kierowania związkiem przestępczym, bo myśmy go aresztowali. Na podstawie decyzji naszych prokuratorów był aresztowany. I on się ulotnił oczywiście, bo jak został uniewinniony, to... No i sąd nie... Miesiąc, dwa, pięć mija. Ja wtedy miałem tam jakąś taką pozycję, że myśmy, sędziowie, prokuratorzy, spotykali się, rozmawiali. Dzisiaj tego w ogóle podobno nie ma, ale wtedy rozmawialiśmy o zagrożeniach dla wymiaru sprawiedliwości, o takich bolączkach i między innymi o takiej sytuacji, że no, my napisalibyśmy apelację od tego wyroku, ale nie ma uzasadnienia, nie możemy skierować. I rozmawiałem również z tym sędzią, już moim młodszym kolegą zresztą. I on do mnie powiedział wtedy, ale panie prokuratorze, ja wychodziłem o godzinie 18-19 z sądu, z kolejnych rozpraw, a za mną szli w trop, ubliżając mi, popychając, potrącając różne gangusy, jak rozumiałem, stronnicy Pershinga. I ja się strasznie ciężko tego przeraziłem. Nie będę dodawał, że rzeczywiście właśnie o nim myślałem, mówiąc o tym, że być może takie okoliczności spowodowały, że zmarł przedwcześnie, bo akurat tak się to stało. Czyli ja nie mówię tak sobie, bo sobie wymyśliłem
teoretycznie
jakieś
tam bajki tam, tylko to są tragedie ludzkie i konkretne historie.
Takich spraw miałem kilka. O innej jeszcze państwu, mojej koleżance mówiłem tutaj również o jej śmierci i powodach, więc... W dalszym ciągu nie podjęto i nie podejmuje się żadnych działań, które by... Przecież ja nie mówię wcale, że tak jak za jakimś tam, jak tam ten sędzia włoski, co go zamordowali, żeby jeździli ochrona, tam kulomioty, wozy pancerne, bo aż takich zagrożeń to może jeszcze nie ma. Może już są, bo ja już w tej chwili jestem z dala od tych sytuacji, więc nie wiem, na co się prokuratorzy żalą, czy sędziowie. Ale nie ma właściwie żadnej instytucjonalnej możliwości poza tym, żeby się zwrócić o pomoc do policji. Ale ja państwu już mówiłem, że w sytuacji, w której ja ścigałem akurat
skorumpowanych policjantów,
to się bardziej bałem z ich
strony. Się do policji było ryzykowne.
Zwrócenia się do nich o ochronę, więc to ktoś musi wreszcie rozwiązać. A tego oczywiście w dalszym ciągu nigdzie nie ma. I przestępczość się rozwija coraz gwałtowniejsza, a jednocześnie, jak widzicie Państwo, istnieją coraz większe związki między zorganizowaną przestępczością a politykami, bo dopóki, ja mówiłem jeszcze 20-30 lat temu w wywiadach, że tym najwyższym stopniem mafijnego zorganizowania będzie wtedy, jeżeli mafia będzie nam wybierała polityków, bo wtedy oni, to oni będą kierowali państwem, tak? I to zagrożenie nigdy nie było brane na poważne przez żadną ekipę rządzącą.
No a teraz mamy taką rzeczywistość, jaką mamy.
Teraz mamy taką rzeczywistość.
Jeszcze chciałem zapytać o taki psychologiczny wpływ, bo mówiliśmy o tym braku bezpieczeństwa, no trochę jest to związane z psychologią, ale mówiliśmy o ustawowym zagwarantowaniu prokuratorom takiej stabilności i ciągłości i nagrody za ściganie nawet politycznych gangusów, a nie takiej życia w strachu, że przyjdzie ten gangus już teraz w lepszym garniturze jako, powiedzmy, polityk czołowy i wsadzi mnie do więzienia. Ale to, co zrobił prokurator Żurek, jak to będzie rzutowało na ten świat przestępczy, na polityków, którzy te naciski wywierają na prokuratorów i jak to na system wymiaru sprawiedliwości, w szczególności na prokuraturę. Jak taka wypowiedź, że on wie, że oni się boją, on wie, że no, nie mają motywacji, bo Nawrocki będzie ułaskawiał i to publicznie mówi, że tak powiem, urbi et orbi.
No ja oczywiście te sprawy podnosiłem, ale nie publicznie. Nigdy bym się nie odważył, bo to zachęcało i zachęca przestępców do większej eskalacji. To chyba jest wniosek tak oczywisty, że ja nie muszę go Państwu jakoś tam uzasadniać i tłumaczyć. Prokuratorzy są ludźmi i pokazanie, że w pewnych sytuacjach są bezbronni wobec gangusów, po prostu ośmiela gangusów. I krótko, bardzo zła wypowiedź, bardzo niepotrzebna. Zamiast tej wypowiedzi powinno się usiąść z prokuratorami, zastanowić, co zrobić, żeby się nie bali, bo na pewno mają jakieś propozycje. Na pewno mogliby powiedzieć, z jakimi się spotkali sytuacjami, ile tych sytuacji, jakie miały miejsce w odniesieniu do nich, skąd to zagrożenie i niebezpieczeństwo płynie, bo to jest takie bardzo ogólne powiedzenie, że...
Na korytarzu się boją.
Na korytarzu coś tam. Są tam niewątpliwie wypadki, które wymagają natychmiastowej reakcji, być może podjęcia właśnie ochrony, jeżeli mamy akurat policję nieskorumpowaną w pobliżu. Być może są to tylko przypadki osłony potrzeb. Mówi się, ofiara potrzebuje pomocy psychologicznej. Prokuratorzy też być może potrzebują w takich sytuacjach. Prokuratorzy, ich rodziny, przecież oni są naciskani w swoich domach. Przestraszone są strach żony, same żony, dzieci.
Żowie, no bo to w zależności.
I jak Państwo pamiętacie, w moim przypadku były uderzenia bezpośrednie w moją rodzinę również.
Także w dzieci, nie? Także
w dzieci, jako próba zastraszenia. Także to nie wolno tego powiedzieć o tak sobie, tylko trzeba usiąść z prokuratorami i rozwiązać te problemy. Takie, jakie one tam są, konkretne. Bo są.
Dziękuję. No, tu mamy część oczywiście głosów waszych. Raczej są takie smutne, jeśli chodzi o stan państwa. Jeden z głosów na przykład. Żaden polityk nie pójdzie do więzienia. Sebastian Stowicz. Ktoś tym śledztwem, rozumiem, że chyba chodzi o dwie wieże, ktoś tym śledztwem kieruje chyba w taki sposób, żeby nie skończyło się przed wyborami do Sejmu.
No, to ja nie wykluczam już w takiej sytuacji, bo jest to jedno z wyjątkowo ważnych śledztw, tak jak powiedziałem, wyselekcjonowane spośród tych, które były źle robione, skręcane, bezprawnie umorzone, i w których się prokurator, najpierw generalny Bodnar, a następnie przejmując kierownictwo pan prokurator generalny Żurek, zobowiązali, że go właściwe i trafne decyzje zostaną podjęte bardzo szybko, bardzo dobrze i skutecznie.
Jak widzicie, no, kolejny program, gdzie nie mamy zbyt wiele dobrych informacji. Kiedy ponad pół roku temu przychodził sędzia, wtedy sędzia Waldemar Żurek, dzisiaj prokurator generalny, minister sprawiedliwości, były duże nadzieje. Po tym takim okresie marazmu, czy jeszcze czegoś gorszego, Bodnara, rzeczywiście no, oczekiwania w stosunku do ministra Żurka były bardzo wielkie. Ja wiem, że tu pan prokurator bardzo tonował te oczekiwania. Oczywiście no, nie można, jeszcze człowiek nie zaczął specjalnie urzędowania, nie można za bardzo no, w jakiś sposób podcinać skrzydeł, ale no, ja pamiętam takie wyraźne sugestie, że tu to jest jeszcze za mało i podstawowa rzecz, że minister Żurek, jako były sędzia, no może zna się na sądownictwie, choć wiemy, że i ten kierunek został zawalony. Dzisiaj Sąd Najwyższy, już analizując, znaczy rozstrzygając sprawę sądu niższej rangi, kiedy ten zakwestionował wyrok, ponieważ tam byli tak zwani neosędziowie, to Sąd Najwyższy, już przejęty przez większość tych ludzi, którzy w ten sposób z neo-KRS-em zostali tymi sędziami zrobieni, już wydał wyrok, że sąd tam apelacyjny, czy jakiś, nie ma prawa rozstrzygać o tych kompetencjach
prezydenta
sędziów
i KRS-u.
Także no, widzimy, że choć pan minister Żurek jest sędzią, to też ten obszar sędziowski nie został naprawiony, jak widzimy, a obszar prokuratorski, tu pan prokurator no, tak delikatnie sugerował, że tu by albo trzeba kogoś z prokuratury, żeby prokurator generalny zrobił porządek, albo
tak
jeśli już jest sędzia były, no to żeby wziął sobie doradców, którzy naprawdę no, zjedli zęby, mówiąc przysłowiowo, na walce o dobrą prokuraturę. I pan prokurator Blejerski zgłosił, że bezpłatnie może takie, być takim konsultantem ministerstwa. Z tego, co wiem, do dzisiaj nie przyszła żadna propozycja, ani zaproszenie.
Ja się w ogóle nie spodziewałem, ani nie oczekiwałem. Tam,
to ja wiem też. Wiemy, jakie są realia, ale chcę wam no, to uzmysłowić, że są ludzie w Polsce, którzy mogliby Polskę naprawić. Ale niestety nie ma chętnych, żeby tę mądrość, to doświadczenie, ta odwaga pokazana i w komunie, i w trzeciej Rzeczpospolitej, w walce i z gangusami, i z skorumpowanymi policjantami i różnymi urzędnikami, także politykami najwyższego szczebla. Ta władza, ta wiedza, to doświadczenie, to bohaterstwo nie jest wykorzystywana. A prokurator generalny wychodzi i mówi, że on nie wie, co zrobić, bo ludzie mu się, prokuratorzy, boją. No to jest taka konstatacja, może jakieś otrzeźwienie przyjdzie do ekipy rządowej, bo za to bierze odpowiedzialność przecież oczywiście premier Tusk. Być może taki ślad jest, że coś zaczynają rozumieć, że tak się dalej nie da, jeśli chodzi o zaproszenie Nawrockiego na konsultację do tej jakiejś śmiesznej rady pokoju, przedpokoju, niepokoju, nie wiem jak to pomarańczowy ten twór nazywać. No niech będzie rada pokoju, że już Donald Tusk powiedział, że tu Platforma w tym udziału nie weźmie. Lewica też nie weźmie, a PSL i Hołownia chętnie wezmą. Także sytuacja zbliża się nie tylko może do wyborów tam za rok, tylko może być rząd mniejszościowy bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, czy jeszcze jakaś puenta by tu pasowała, czy chciałby pan prokurator jakoś zakończyć te wątki?
Ta ostatnia puenta to już stricte polityczna, to już pozostawiam oczywiście panu redaktorowi.
Ale ona jest oczywista.
Ja się ją bezpośrednio nie wypowiem, natomiast bardzo trudno mi znaleźć o jakiś wniosek, jeśli chodzi o to, co przedstawiają te projekty, które i tak mają bardzo mało szansę na podpis ze strony prezydenta, to nawet jeśli by projekt prokuratorski wszedł w życie, to ja nie widzę jeszcze nic tam pozytywnego. Państwo pamiętacie, bardzo chwaliłem projekt dotyczący zmian i rozstrzygnięć dotyczących wymiaru sprawiedliwości sędziów, konkretnie sędziów.
Chodziło o to, jak rozwiązać te sprawy z neo-KRS-em i tak dalej.
I chcę tu powiedzieć, że spotkaliśmy się tam z opinią, że będzie w kropce sam pełniący obowiązki prezydenta, pan Nawrocki, bo jak nie podpisze, to będzie dalej już teraz ta rada pod zwierzchnictwem koalicji i w związku z tym lepiej dla niego byłoby, taka jest opinia znanych profesorów, nie będę mówił nazwisk, więc lepiej dla opinia było, żeby napisał, podpisał tę ustawę nową, która robi porządek, jeśli chodzi o tych sędziów i naprawia ustrój sędziów, prawo ustroju sądów. I bo inaczej to i tak wybiorą teraz...
Swoją.
Widzicie państwo, trochę się, aż mi niezręcznie, dlatego tak trochę się jąkam, ale to naprawdę jest jakieś nierozumienie całej złożoności tej sprawy. Otóż jeżeli... Ja wiem, że nie podpiszę i wcale nie będzie miał tu dyskomfortu, przeciwnie.
Zrobi im na złość.
On będzie zadowolony, tak. Bo jeżeli koalicja teraz skorzystałaby z tej ustawy, którą pisowskiej,
to legalizuje.
No to radość jest już na całe dziesięciolecia dla nich.
Już nie ma
będą
wyjścia.
Rechotali wręcz, że w ten sposób wpuścili już ostatecznie koalicję w ten, nie wiem, w pułapkę i pozwoliła sobie pójść drogą PiSu w sprawie wymiaru sprawiedliwości. To byłaby już ostateczna klęska, bo zniszczono by nadzieję na moralne rozstrzygnięcia w wymiarze sprawiedliwości. To jeszcze mam, optymistyczne mam to, że może nie dadzą się w to wpuścić. To jedyny optymizm.
Widzimy, że tak jak w Polsce i na świecie ten problem zniknięcia moralności z polityki, o tym mówił premier Kanady, mówiąc o tym, co wyrabia Trump, a my tu w Polsce widzimy podobnie. Dziękujemy wam za dziś. Bardzo dziękuję panu prokuratorowi za kolejną wizytę w naszym studio.
Ja dziękuję za gościnę i kłaniam się państwu.
Ja przypominam, że my tak ciągle pod prąd, nie? Co władza, to my tak pod prąd i pod prąd, ale wy chcecie nas oglądać, chcecie nas wspierać. Na dziś 670 osób już wsparło telewizję Idź Pod Prąd i zapraszam na nasz program jubileuszowy w niedzielę o 19:00. Jeszcze raz dziękuję i wam, i panu prokuratorowi. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.